Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem Poranka Wnet Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Pan poseł na zagranicznych wyjazdach, ale zaczniemy od sprawy polskiej. Kto jest obecnie prokuratorem krajowym?
Dariusz Barski. Jednoznacznie mogę teraz powiedzieć, bo rozstrzygnął to ostatecznie, nieodwołalnie w piątek Sąd Najwyższy.
I co to oznacza dla polskiej polityki?
No co to oznacza przede wszystkim dla polskiego prawa? Od tego trzeba zacząć, bo niestety doszło do działań, które będą wywoływały potężne konsekwencje. Ostrzegaliśmy przed tym, kiedy w styczniu ludzie Adama Bodnara wchodzili siłowo do prokuratury. Oni się posłużyli wtedy takim trikiem, stwierdzili, że Dariusz Barski, którego tego samego dnia jeszcze, w tym dzień tego zamachu, traktowali jako prokuratora krajowego. On podpisywał i wręczał nominacje dla młodych prokuratorów. Na prośbę zresztą Adama Bodnara to robił. Są pisma w tej sprawie. Wieczorem tego samego dnia oni stwierdzili, że on nigdy w ogóle nie był żadnym prokuratorem krajowym i de facto wszystkie jego decyzje też są nieistniejące. Dzisiaj mamy sytuację taką, że ich uzurpatorzy, najpierw pan Bilewicz, który przez chwilę tę funkcję pełnił, też bez podstawy prawnej, potem pan Korneluk, powołany w zgodzie z procedurą, no ale na miejsce zajęte legalnie przez pana Barskiego. Oni też działali, też podejmowali decyzje. Teraz Sąd Najwyższy stwierdził, że wszystkie te decyzje są nielegalne i to ma potężne konsekwencje procesowe w tysiącach, a może nawet w większej liczbie spraw, bo prokuratorzy mają hierarchiczne podporządkowanie. Jeżeli w jakiejkolwiek sprawie jakiekolwiek pismo zostało podpisane przez prokuratora, na przykład Korneluka, albo umocowanych przez niego prokuratorów, to każdy adwokat dzisiaj ma i prawo, i obowiązek wobec swojego klienta interweniować, wskazywać, że doszło tutaj do działania bezprawnego i cała sprawa powinna być albo umorzona, albo przynajmniej wszczęta od nowa.
Pan prokurator Barski powinien dzisiaj wejść do gmachu prokuratury i powinno dojść do takiej, nie wiem, siłowego starcia. Kto ma rację, bo prawo jest tu, ale koniec końców ktoś ma klucze, a na końcu ktoś ma policyjną pałkę.
No jeśli w ten sposób będziemy rozstrzygać spory w Polsce, kto ma pałkę policyjną, no to nie mamy żadnego już państwa prawa, mamy państwo siły policyjnej. Ja wciąż mam nadzieję, chociaż ona jest coraz słabsza z każdym dniem, że ktoś się jednak opamięta. Jest wyrok Sądu Najwyższego, jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które, przypominam, było oczekiwane przez samego pana prokuratora Korneluka. Jest taka jego wypowiedź sprzed kilku tygodni, gdzie on mówi, ta sprawa będzie ostatecznie rozstrzygnięta we wrześniu przez Sąd Najwyższy. On mówi właśnie o tej sprawie, którą w piątek przegrał. Przegrał ją Adam Bodnar, przegrał ją Dariusz Korneluk. A dzisiaj zamiast uznać to, że przegrali, no pogodzić się z tą porażką prawną, być może podjąć jakieś inne działania prawne, oni zamykają oczy, udają, że tego nie było, udają, że nie przegrali i chcą, żebyśmy wszyscy razem z nimi udawali, że tego wyroku nie ma. No. To jest żenada, to jest raz, a dwa, to jest potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego w Polsce. No bo jeśli polityk, którym Adam Bodnar jest, Donald Tusk tak samo, polityk sobie będzie wybierał, czy taki wyrok, który mu się podoba, to on istnieje, ale taki, który mu się nie podoba, bo przegrał, to nie istnieje, no to de facto właśnie nie mamy państwa prawa, mamy państwo siły politycznej i policyjnej.
Dzisiejsze stanowisko to komunikat prokuratury, którą dalej podał prokurator generalny, także minister sprawiedliwości, pan Bodnar, czyli brzmi następująco. Dzisiejsze stanowisko w sprawie o sygnaturze nie jest uchwałą Sądu Najwyższego w rozumieniu artykułu 441 KPK. Stanowisko to nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ zostało podjęte przez osoby nieuprawnione.
No właśnie, tak mówi dzisiaj Adam Bodnar, a jeszcze kilka tygodni temu oni oczekiwali, że takie stanowisko, jak to teraz określa, czyli tę uchwałę Sąd Najwyższy wyda. Przypominam, że oni się stawili na rozprawie, prokuratorzy umocowani przez tych ludzi, przez Bodnara, przez Korneluka. Zwracali się do sądu, traktowali sąd jak sąd. A teraz nagle mówią, nie, to nie był żaden sąd, to była jakaś grupa ludzi, przebierańców, czytamy takie obraźliwe wypowiedzi. Swoją drogą sędzia Kapiński, no autorytet dla każdego adwokata, który cokolwiek wie, prawie karnym, no to Kapiński to jest nazwisko, które się automatycznie kojarzy, bo wszyscy w ostatnich, myślę, 15-20 latach uczyli się do egzaminów na aplikacji właśnie z opracowań sędziego Kapińskiego. Wtedy jeszcze był sędzią sądu apelacyjnego, on był sędzią 20 lat, a teraz nagle on słyszy, że on nie jest sędzią. No, to jest potężne czucie państwa. Ja mam nadzieję, choć nie jest ona duża, ale mam nadzieję, że ktoś się prędzej czy później opamięta, że pan prokurator krajowy Dariusz Barski dostanie dzisiaj możliwość wykonywania swoich obowiązków, bo on ma obowiązki jako prokurator krajowy, że zostanie wpuszczony, dopuszczony do swojego stanowiska pracy. Jeżeli nie, no to ci ludzie, którzy będą go blokowali, po prostu popełnią przestępstwo. Podkreślam, przestępstwo, za które powinna być odpowiedzialność karna.
Na ile jest tak, że to także zmienia nie tylko prawną, ale też polityczną sytuację w kraju? Na ile wy jako opozycja będziecie teraz inaczej traktować działania prokuratury? Mamy już decyzję pana posła Wosia, który uznał, że uchylenie mu immunitetu jest nieważne, bo pod tym wnioskiem o uchylenie podpisał się właśnie prokurator, który no, nie powinien pełnić swojej funkcji.
No to właśnie chodzi o prawo, nie o politykę, bo polityka to jest realizacja pewnych działań, pewnych programów w oparciu o mandat społeczny, który mamy, no ale jeśli mówimy o kwestiach umocowania takiego czy innego prokuratora, to mamy po prostu kwestię zgodności z przepisami ustaw i konstytucji, jeśli trzeba. Tu akurat mówimy raczej o złamaniu ustawy. Doszło do tego, że prokurator krajowy miał uniemożliwione wykonywanie obowiązków, ale cały czas tym prokuratorem krajowym był i nadal jest, a w międzyczasie powołano jakiegoś innego człowieka. Powiedziano, że teraz on jest prokuratorem krajowym, że teraz on ma tutaj umocowanie. No, Sąd Najwyższy właśnie stwierdził, że to wszystko była mistyfikacja, nieprawda, że tutaj tak naprawdę byli ci, można powiedzieć, przebierańcy. Ja nie chcę też obrażać nikogo, bo to nie temu służy, tylko naświetlić sytuację prawną. Mamy ludzi, którzy zostali wprowadzeni do prokuratury krajowej bez podstawy prawnej, powinni z niej tak naprawdę dzisiaj wyjść i de facto trzeba przeprowadzić śledztwo, jak do tego wszystkiego doszło, bo ja jestem przekonany, że Adam Bodnar, który jest, co by o nim nie mówić, bardzo dobrym prawnikiem, on świetnie wiedział, co robi. To nie jest tak, że jemu się wydawało, że on miał takie czy inne interpretacje. On doskonale wiedział, że prawo łamie. Z pełną świadomością dopuścił się tego czynu. Prawdopodobnie na polecenie polityczne Donalda Tuska. Więc on tutaj z kolei by odpowiadał za sprawstwo kierownicze. No ale to Bodnar ponosi tę odpowiedzialność. On sobie, przypominam, jakieś opinie specjalne zamawiał. Potem się okazało, że autorzy tych opinii też są powiązani osobiście, czy towarzysko, czy politycznie z różnymi politykami rządzącej koalicji. No, to wygląda po prostu jak bantustan w tej chwili. To wygląda jak państwo, które w teorii ma jeszcze konstytucję, ustawy, ale w praktyce decyduje tylko i wyłącznie wola polityczna kierownika państwa, czyli Donalda Tuska.
No dobrze, to właśnie ja tej polityki cały czas będę przechodził, no bo skoro tak to wygląda politycznie, to jaka będzie wasza reakcja na taki system władzy?
Ja przede wszystkim wciąż, tak jak mówię, nie jest ona wielka, ale mam tą nadzieję, że zostanie prokurator Barski dopuszczony do sprawowania obowiązków. O tym mówił w piątek też prezes Kaczyński. My działania będziemy również przygotowywali. Swoją drogą ja się łączę z państwem ze Strasburga, z miejsca, gdzie rozpoczynamy za kilka godzin Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. I proszę mi wierzyć, że tutaj nawet nie trzeba nikomu nic o tym mówić. Ludzie są tym bardzo zainteresowani, bo wiedzą, że sytuacja w Polsce jest bardzo nietypowa, w zasadzie bezprecedensowa, jeśli chodzi o tego typu kwestie jak podwójne obsadzenie, rzekome podwójne obsadzenie stanowiska prokuratora generalnego. Sądzę, że będzie tutaj niestety sporo takich pytań padało do nas o to, jak to w praktyce wygląda i będziemy z pewnością pytani, co o tym sądzimy. No będziemy musieli zgodnie z prawdą opisywać tą sytuację.
Będą także w Polsce inne ciała, będzie Komisja Wenecka i będzie spór, który będzie toczył się dalej, ale wydaje się, że w tej chwili zwolennicy, politycy koalicji rządzącej przeszli na nowe pozycje, jeśli chodzi o system prawa, uznali, że są jacyś neosędziowie, że oni wszyscy sędziami nie są, chociaż jeszcze niedawno nawet to wynikało z różnych deklaracji po spotkaniu części środowiska sędziowskiego, tego zaangażowanego związanego politycznie z rządzącymi, że jednak neosędziowie są sędziami. I teraz, i to w dużej większości, bo ci, którzy skończyli Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, są sędziami bez dwóch zdań. Może dlatego, że członkowie rodzin części sędziów też skończyli tą szkołę i też dostali
nominację. Apeluję o jedną rzecz. Nie dawajmy sobie narzucać tego nienawistnego języka. Nie ma żadnych neosędziów. Są sędziowie powołani przez prezydenta. Oczywiście jak ktoś chce używać tego w takim trochę ironicznym tonie, ja to rozumiem, bo to też są te opowieści, że ci są neosędziami, bo są nowi, ci są paleosędziowie, bo są starzy i możemy każdego sobie taką etykietą obłożyć. Natomiast to jest jednak de facto próba stworzenia takiej osobnej kategorii sędziów, których wszystkich się wrzuca do jednego worka, bo oni byli powołani po roku 2018 i wszyscy są podejrzani. Tymczasem ci ludzie, którzy ich atakują, to są ludzie, którzy nierzadko byli powoływani jeszcze pod koniec 80., jeszcze przez Komunistyczną Radę Państwa. Byli to sędziowie, którzy przez lata współpracowali z takimi sędziami. Nawet w Sądzie Najwyższym jeszcze mieliśmy do niedawna takiego sędziego, który skazywał ludzi na więzienie w stanie wojennym. Był de facto podporządkowany partii komunistycznej wtedy, a teraz my słyszymy, że to był wzór sędziego niezawisłego, a ci, którzy zostali powołani po 18 roku, to są sędziowie, właściwie nawet to nie są sędziowie, to są ludzie, którzy nie mają tego przymiotu niezawisłości. To jest rzecz absolutnie haniebna, takie dyskredytowanie tych ludzi, bo to są świetni fachowcy, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo wielu tam jest, nie ma tam jakichkolwiek zależności politycznych. Zresztą zwracam uwagę też na taką potężną hipokryzję. Kiedy zwolennicy, czy to Platformy, czy politycy Platformy wygrają jakąś sprawę, gdzie zasiada w składzie sędzia wybrany po 2018 roku, to oni wręcz to na sztandary biorą i mówią: zobaczcie, neo sędzia, nowy sędzia wydał wyrok korzystny dla mnie, co znaczy, że mam rację. Tymczasem, gdyby byli konsekwentni, to by mówili: to nie jest żaden wyrok, nie było żadnej sprawy, nie było żadnego sądu. Oni jak wygrają, to mówią: okej, jest dobrze, nie lubię tego sędziego, ale uznaję ten wyrok. Ale jak przegrają, to mówią: nie, nie ma żadnego wyroku, zamykamy oczy, nic się nie dzieje, rzeczywistość jest taka, jaką sobie wyobrażam i wszyscy macie w to uwierzyć. To jest skrajna hipokryzja i to hipokryzja destrukcyjna dla państwa.
Teraz są takie apele ze strony polityków, zwolenników rządu Donalda Tuska, żeby przyspieszyć. To jest ten moment, trzeba przyspieszyć. Pani prokurator Wrzosek, to taka gwiazda medialna obecnej prokuratury, mówi, że nie można się cofać, trzeba iść do przodu. Tomasz Lis, Roman Giertych, mógłbym wymieniać dalej.
Tak. Śmielej, Wiesławie, Śmielej, znamy to z historii również.
Pan Brejza Senior, Brejza Junior, Kropiewnicki i tak dalej, i tak dalej, ale też autorytety, no prawnicy niepartyjni do końca, przynajmniej nie parlamentarzyści, jak pan Matczak, pan Safian, pan Romanowski, to taki dość znany warszawski prawnik zajmujący się prawem gospodarczym, dość skuteczny, tak, chociaż nie zajmujący się konstytucją czy prawem karnym. I ten głos jest taki szeroki, żeby teraz przyspieszyć, docisnąć, żeby, mówiąc prosto, wyrwać prawnicy pisowskiej hydrze wszystkie głowy.
Tak jest, mocniej walnąć tą policyjną pałą. No to ja mam pytanie zasadnicze do wszystkich ludzi, którzy tak uważają. Czy wy jesteście jeszcze prawnikami, czy jesteście po prostu krzykaczami politycznymi, którzy w tej nagonce im głośniej, im bardziej zdecydowanie, tym może się wyróżnią. Może Donald Tusk dostrzeże i nagrodzi czymś. Będzie to taka rywalizacja o to, kto domaga się ostrzejszych działań. Ostrzejszych, nie skuteczniejszych zgodnie z prawem. Ostrzejszych, bardziej siłowych. No w tą stronę niestety zmierzamy. Jest to przerażające z punktu widzenia systemu, który u nas obowiązuje, bo de facto może się za chwilę okazać, że pomimo formalnego obowiązywania konstytucji, ustaw, nawet umów międzynarodowych, co mieliśmy choćby w sprawie immunitetu Marcina Romanowskiego, że nagle się okaże, że de facto prawo nie ma żadnego znaczenia, obowiązuje ta doktryna przyspieszenia. Donald Tusk mówił o tej demokracji walczącej, ale on tam powiedział jeszcze jedno słowo pod sam koniec tego swojego wywodu, że nie wszystkie działania będą tutaj w pełni zgodne z zasadą praworządności, ale mamy obowiązek działania. Obowiązek działania jako naczelna doktryna rządzenia państwem. Działania, nieważne czy zgodnego z ustawą, czy z konstytucją, ważne, że realizującą interes polityczny Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, takie działanie ma mieć miejsce. I mam wrażenie, że niektórzy by tego bardzo chcieli. Równocześnie ten rząd ponosi porażki na innych frontach. Pomoc dla powodzian, no widzimy nawet, że się zaczęły kończyć już pieniądze. Widzimy, że mamy potężny problem z wypłatami. No te żenująco niskie stawki odszkodowań za zniszczone domy, które zostały opublikowane. Tutaj byłoby potrzebne nawet nie tyle przyspieszenie, ale większy rozsądek, na przykład przyjęcie propozycji, które my zgłosiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, propozycji, które są realną pomocą. Oni je w weekend, w sobotę w komisji hurtowo odrzucali. I tutaj ja bym się bardzo cieszył, jakby nastąpiło przyspieszenie rozsądku, działania rzeczywiście rozsądnego i racjonalnego w interesie ludzi, którzy stracili swoje domy. A jak się chce to przykrywać różnego rodzaju akcjami politycznymi albo policyjnymi, z użyciem policyjnej pały, no to to przyspieszenie może ich po prostu doprowadzić do uderzenia w ścianę.
To jeszcze jeden element, który rozgrywał się w poprzednim tygodniu, czyli Komisja Spraw Zagranicznych, nominacje kolejnych ambasadorów, mimo że nie ma zgody pana prezydenta, więc takie głosowania, no, to trochę sztuka dla sztuki w wielu wypadkach, być może nie we wszystkich. No i chwilowe stracenie przez koalicję rządzącą większości w Komisji Spraw Zagranicznych, brak pierwotnie nominacji dla Jerzego Marka Nowakowskiego, byłego ambasadora w Armenii, który ma do tego kraju wrócić.
Tak, tutaj też koalicja zaczyna się potykać o własne nogi. Oni się pokłócili z PSL-em. Nie wiemy do końca o co, ale to się bardzo dziwnie zbiega w czasie z tym z atakiem medialnym na Władysława Teofila Bartoszewskiego, któremu media, no co tu dużo kryć, sprzyjające platformie, sprzyjające rządowi, bo to był Onet, także Wirtualna Polska, zaatakowały za pewne sprawy prywatne, prywatne sprawy finansowe, tak to możemy nazwać, to one są rzeczywiście na dość duże kwoty, ale są to sprawy prywatne, jakby nie patrzeć.
Sprawy to prywatne, ale znane, opisane.
Tak, powinny być jak najbardziej wyjaśnione, tym niemniej zwracam uwagę, że te ataki pojawiły się w mediach i to tam wynikało z nich, że de facto przeciek trafił z prokuratury, więc zakładam, że PSL, zresztą słyszeliśmy takie głosy w Sejmie jeszcze w czwartek, w piątek, że tam w PSL jest wściekłość. Prawdopodobnie dlatego dwóch posłów PSL-u zagłosowało razem z Prawem i Sprawiedliwością, z Konfederacją. No nie uzyskał pan Nowakowski pozytywnej opinii. To swoją drogą bardzo dobrze, bo oni chcą odwołać Piotra Skwiecińskiego. Piotr Skwieciński w Armenii jest w tej chwili, a wcześniej był w Moskwie na placówce, stamtąd go wyrzucił Władimir Putin, no a po półtora roku chce go wyrzucić Radosław Sikorski. To też pokazuje, jak ta koalicja traktuje ludzi, którzy w Polsce o to służyli. Tym niemniej koalicja przegrała to głosowanie, no bo nie uzyskali większości, a taka jest zasada. Musi być większość. Jak jest remis, to tej większości nie ma opinii pozytywnej. Tak było zawsze, w każdym przypadku. Oni w tej chwili widzieli, że tej większości nie mają, ogłosili przerwę, potem zwołali jeszcze jedno posiedzenie, na nim też ogłosili przerwę, bo też nie mieli większości. No więc formalnie nawet głosowanie się nie zakończyło, bo przewodniczący Paweł Kowal nie ogłosił jego wyników. Czyli byliśmy w trakcie głosowania i wtedy w trakcie tego głosowania na posiedzeniu Sejmu oni sobie dobrali dodatkowego posła jeszcze z Platformy, żeby mieć większość już taką na pewno. No i kilka minut później wznowili to posiedzenie, przeprowadzone zostało ponowne głosowanie i teraz już jest opinia pozytywna. No takie są standardy właśnie tych ludzi. Głosowanie do skutku.
Aż się wygra, no jak na razie to skutkuje. Pytanie, czy w pewnym momencie nie przestanie skutkować. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Godzina 8:35. Teraz muzyka, a zaraz potem wrócimy do rozplątywania sytuacji prawnej, jaka zapanowała w Rzeczpospolitej.